Szanowni Państwo, gościmy dzisiaj u pana premiera Jarosława Gowina. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie premierze, zapytajmy przede wszystkim o szkolnictwo, bo nowy rok akademicki właściwie przed nami, bo na razie wakacje, ale przede wszystkim to, co martwi dzisiaj wszystkich rektorów, to jest kwestia niżu demograficznego. Czy rzeczywiście dziś możemy oczekiwać brutalnej weryfikacji uczelni, czy też istnieje jakiś sposób na to, żeby przynajmniej część z tych najbardziej, nie tyle zasłużonych, co naprawdę innowacyjnych przetrwało?
Ja nie przewiduję, żeby jakakolwiek uczelnia publiczna została zlikwidowana. Problemy narastające ma sektor uczelni niepublicznych, tak zwanych prywatnych. I tutaj my rzeczywiście obserwujemy, że coraz więcej uczelni występuje z wnioskiem o samolikwidację. Natomiast jeżeli chodzi o uczelnie publiczne, to przedmiotem mojego niepokoju nie jest to, czy one przetrwają, ale w jakiej kondycji przetrwają. Bo rzeczywiście niż demograficzny ogranicza liczbę studentów i będzie nadal ograniczał. Pewne szanse się pojawiają nowe. Na przykład przy okazji wizyty prezydenta Chin podpisaliśmy porozumienie o wzajemnej uznawalności dyplomów. To będzie oznaczało, że uczelnie mogą w większym niż do tej pory stopniu zapraszać studentów chińskich. W Europie studiują setki tysięcy młodych Chińczyków i to jest po prostu sposób na niż demograficzny także w Europie Zachodniej. W Polsce tych Chińczyków jest do tej pory zaledwie około 1000, niespełna 1000. Ja liczę, że w najbliższych 2-3 latach ta liczba się zwielokrotni. Natomiast nie możemy liczyć tylko na studentów zagranicznych. Powinniśmy też uruchamiać w Polsce takie mechanizmy, które ograniczą negatywne skutki niżu demograficznego. Mówiąc krótko, musimy zmienić zasady finansowania uczelni. Nie może być tak, że finansowanie jest w tak dużym stopniu uzależnione od liczby studentów, bo po pierwsze ta liczba będzie maleć, jak pan zauważył, a po drugie to w taki sposób finansowania skłania uczelnie do czegoś, co bym nazwał pogonią za studentami, przyjmowaniem wszystkich kandydatów, zaniżaniem wymagań po to, żeby nie tracić studentów. To jest droga donikąd.
To jeszcze o jedną rzecz zapytam, ale jeszcze za chwilę wrócę do samej istoty. Kwestia dwustopniowości studiów wyższych w Polsce była bardzo mocno krytykowana, czyli licencjat i magisterium i z jednej strony po tym licencjacie możliwość realizacji całkowicie innego, właściwie nawet z kierunku, który nie ma nic wspólnego z tym, z licencjatem. Czy to jest szansa na to, żebyście z tym coś zrobili?
No pytanie, jakie byłyby skutki odejścia od dwuszczeblowości studiów. Ewidentnym i jednoznacznie negatywnym skutkiem byłoby wyłączenie polskich studentów z wymiany międzynarodowej, przynajmniej w ramach programu Erasmus. Ja uważam, że to, że młodzi Polacy mogą studiować przez semestr w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Niemczech, w Szwajcarii czy w innych krajach europejskich, to jest ogromna szansa dla tego młodego pokolenia. Problem z tak zwanym systemem bolońskim, czyli tym systemem trzyletnie studia licencjackie, dwuletnie magisterskie, ujawnia się wszędzie w Europie. I muszą być pewne regulacje ogólnoeuropejskie. Trzeba trochę reformować ten system. Natomiast gdyby Polska jednostronnie zerwała z systemem bolońskim, to straty byłyby niepowetowane.
Sami jesteśmy pracodawcami, więc cierpimy z jednej strony na brak rąk do pracy. Coraz bardziej wyraźnie dzisiaj dane mówią o 1,5 miliona osób bezrobotnych, to jest najmniejsza grupa bezrobotnych od 25 lat, to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony otrzymując absolwenta szkoły wyższej, nie ma takiego pracodawcy, który by nie narzekał. A więc pytanie brzmi znów o to, o dostosowanie programów nauczania do rzeczywistości, tego, żeby rzeczywiście uczyć i przygotowywać do wykonywania określonych funkcji, uczenie określonych umiejętności, a tego nam brakuje jako pracodawcom.
Najpierw jedno zastrzeżenie. Na mocy konstytucji polskie uczelnie są autonomiczne, co oznacza, że rząd tylko w ograniczonym zakresie może ingerować w programy studiów, w profil studiów. Tutaj przede wszystkim same uczelnie, chcąc walczyć o studentów, walczyć w pozytywnym tego słowa znaczeniu, powinny stawiać na jakość, czyli uwzględniać potrzeby rynku pracy. Jest coraz więcej, zwłaszcza państwowych, wyższych szkół zawodowych, takich kształcących na potrzeby lokalnego czy subregionalnego rynku pracy, które nawiązują współpracę z biznesem, ale z całą pewnością to musi być wyzwanie podejmowane przez wszystkie uczelnie. Staramy się takimi instrumentami, jakimi dysponuje ministerstwo, zachęcać uczelnie do tego, żeby profilowały studia bardziej pod kątem potrzeb rynku pracy, a mniej pod kątem zapewnienia zajęć zasłużonym profesorom. Z całym szacunkiem dla zasłużonych profesorów. To jest proces, który trwa już od jakiegoś czasu, na pewno proces długoletni, natomiast ważnym instrumentem pewnej presji na uczelnie będzie uruchomiony niedawno program takiej oceny ekonomicznych losów absolwentów. Mówiąc krótko, analizujemy, jak szybko absolwenci jakich uczelni i jakich kierunków zdobywają pracę, jakie są ich zarobki. Pierwszy rocznik został, czy wyniki dotyczące pierwszego rocznika absolwentów zostały już opublikowane. Z roku na rok ta baza statystyczna będzie większa, bardziej miarodajna. No i myślę, że uczelnie same zrozumieją, że jeżeli chcą przetrwać, muszą dostosowywać się do potrzeb rynku pracy.
To teraz zawrócę do tego pierwszego pytania, bo jeśli mówimy tutaj o uczelniach państwowych i niepaństwowych, to te niepaństwowe są zdecydowanie bardziej elastyczne, jeśli chodzi o tą właśnie kwestię dostosowania się do potrzeb rynku pracy, bo mamy taką szkołę, wyższą szkołę... Mamy taką wyższą szkołę, która od lat przygotowuje specjalistów, jeśli chodzi o hotelarstwo, ale z drugiej strony też mamy szkołę prywatną, która fantastycznie się sprawdza i reaguje, bo z jednej strony przygotowuje ratowników medycznych, pielęgniarzy, teraz zajmuje się fizjoterapią, czyli potrafi nadążyć za potrzebami. I czy teraz znów taka nierównomierność traktowania tego rynku, nazwijmy, i dzielenie na uczelnie państwowe, niepaństwowe, państwowe, które są trochę preferowane, aż nadto.
To prawda, że uczelnie nie powinny być dzielone na państwowe i prywatne, tylko na dobre i słabe. Są dobre uczelnie państwowe i dobre uczelnie prywatne. Są słabe uczelnie prywatne, niestety jest ich trochę za dużo, ale są też, nazwijmy to tak delikatnie, nie najwyższych lotów uczelnie państwowe. Ma pan rację, że uczelnie prywatne są w sytuacji braku równowagi szans, bo studia na uczelniach prywatnych są płatne, a na państwowych bezpłatne. Tu nie mam dobrych wiadomości. Na pewno możliwości budżetowe polskiego państwa nie pozwalają na to, żeby uczelnie prywatne otrzymywały jakieś granty czy dotacje pokrywające koszty studiów. Mogą aplikować o granty naukowe. Oczywiście studenci uczelni prywatnych też otrzymują wszelkiego rodzaju stypendia i naukowe, i socjalne, ale rzeczywiście niż demograficzny jest dużym zagrożeniem dla całego sektora uczelni niepublicznych.
Co pan sądzi na temat coraz częściej pojawiającego się postulatu, że polscy absolwenci wyjeżdżający za granicę powinni jednak mimo wszystko partycypować i jakąś część kosztów, które ponosi państwo na ich wykształcenie, zwracać? Tu bardzo często, zwłaszcza mówi się o lekarzach.
Ja sam, objąwszy Urząd Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wystąpiłem z taką, może jeszcze nie inicjatywą, ale z taką myślą, bo jeżeli wszyscy zrzucamy się na bardzo kosztowne studia medyczne, to powinniśmy oczekiwać, że absolwenci tych studiów w jakiś sposób odpracują koszty dla społeczeństwa, że przez odpowiednią liczbę lat będą pracowali w Polsce, albo jeżeli chcą wyjechać za granicę, to spłacą swój dług wobec Polaków. Ta propozycja nie została pozytywnie oceniona przez ministra zdrowia, który zapowiedział, że ma lepsze, inne pomysły na to, jak utrzymać młodych lekarzy w Polsce, więc pozwólmy działać teraz Ministerstwu Zdrowia i zobaczymy, jeżeli za rok, za dwa okaże się, że nadal mamy do czynienia z takim eksodusem młodych lekarzy, ja wrócę do pomysłu.
To już ostatnie pytanie, ale zawrócimy do troszeczkę historii z nawiązaniem do teraźniejszości. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro tak na dobrą sprawę realizuje jedno z tych reform, które pan jako minister sprawiedliwości, na której pan tak de facto poległ, czyli będzie reformował system sądowniczy. Uda mu się?
Trzymam kciuki, żeby się mu to udało, dlatego że system sądownictwa to jest jedna z najbardziej dysfunkcjonalnych części państwa. Dużo problemów gospodarczych, ale także zwykłych ludzkich, takich codziennych tragedii wynika właśnie z niewydolności systemu sądownictwa. Ja zazdroszczę ministrowi Ziobrze, że ma tak komfortowe warunki do przeprowadzenia swoich reform, bo się cieszy pełnym poparciem całego rządu, zaplecza parlamentarnego. Moje reformy były sabotowane i wewnątrz rządu, i przez kluby parlamentarne Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego, zwłaszcza ten ostatni klub, który występował w interesie lokalnych środowisk sędziowskich, powiązanych często z lokalnymi samorządowcami czy przedsiębiorcami. Uważam, że pan minister Ziobro jest na dobrej drodze do tego, żeby polskie sądy zreformować.
Nie zatrzymają go samorządy właśnie, bo to chyba będą one stawiały największy opór, obawiając się spadku prestiżu, nie patrząc troszeczkę na efektywność, ale patrząc przede wszystkim na prestiż danej miejscowości.
Minister Ziobro realizuje inny program reform niż ten, który ja realizowałem.
Ale realizuje
coś, co rzeczywiście zostało przygotowane przeze mnie i przez moich współpracowników, tylko ja nie miałem zgody premiera na to, żeby tak śmiały program reform wtedy pod rządami Platformy i PSL-u przeprowadzać. Mówiąc krótko, o ile ja likwidowałem stołki prezesów sądów, bo nie żadne małe sądy. Wszystkie małe sądy funkcjonowały i to dużo lepiej niż obecnie. Obecnie, czyli od momentu, kiedy moje reformy zostały cofnięte. Natomiast ograniczałem biurokrację, ograniczałem liczbę tych stanowisk prezesów, przewodniczących wydziału i tak dalej, żeby jak najwięcej sędziów zajmowało się tym, do czego są powołani, czyli rozstrzyganiem sporów. Teraz minister Ziobro idzie inną drogą, dużo śmielszą, mianowicie zamierza zlikwidować jeden ze szczebli sądownictwa. Dzisiaj są trzy szczeble, to jest wszystko bardzo skomplikowane, bardzo kosztowne i równocześnie niewydolne. Wiem, że minister Ziobro myśli o likwidacji nie sądów, to od razu podkreślam, tylko jednego ze szczebli, tak żeby były sądy okręgowe i apelacyjne. Wtedy sprawy będą się toczyć szybciej i myślę, że skorzysta na tym i gospodarka, i firmy, i zwykli normalni obywatele.
Dziękuję panu bardzo serdecznie.
Bardzo dziękuję.